podejrzany o zabójstwo córki i zięcia 57-latek wciąż nieuchwytny. Trwa 40 godzina policyjnej obławy. Jedna osoba jest ranna po tym, jak samochód wypadł z drogi na Krajowej 79 w Mazowieckiem. Za chwilę szczegóły. Później w Faktach Kraków i zaproszenie na rozpoczynające się w tym tygodniu szturalia. Od 40 godzin trwa obława na mężczyznę, który w piątek zastrzelił córkę, zięcia i ranił swoją teściową. Policja przeszukuje lasy. Przeszukiwane były też domy na Limanowszczyźnie w Małopolsce. Funkcjonariusze kontrolowali również samochody w tym rejonie. Akcję w Starej Wsi i okolicach obserwował nasz reporter Maciej Pałachicki.
W sklepie się pewnie o niczym innym nie mówi teraz.
No, dosłownie o niczym innym, tak. Przestraszeni, przejęci, no. Tak, jest taka dziwna atmosfera teraz na wsi, no. Wszyscy są w szoku.
Tak jak widać, tylko do paczkomatu i do domu.
Ale co, strach jest wyjść?
Na wiosnę się nic takiego nie działo. No, wie pan, to jest dziwne. To jest coś, dawniej się słyszało w amerykańskich filmach o czymś takim, a nie na małej wsi w okolicach Limanowej.
Śmigłowce, transportery opancerzone.
Co? Nie jest fajna taka atmosfera, no tyle co mogę powiedzieć.
Zaskoczenie ogromne. Wiele to jest w rodzinach także. Są problemy, a ludzie o tym nie mówią. I to jest najczęściej, to jest przyczyna tego wszystkiego, bo problemy musiały być. To się nie stało z dnia na dzień.
Broń, z której strzelał Tadeusz Duda, mogą być samoróbką. W obławie uczestniczą oddziały policyjne z kilku województw. Zdjęcia z miejsca akcji mamy na rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej możecie też zobaczyć, jak wygląda poszukiwany mężczyzna i przeczytać, jak się zachować, gdy zobaczycie podejrzanego.
Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
A zwłaszcza dla tych, którzy jadą teraz Krajową 79 w Mazowieckiem. Na odcinku między Zwoleniem a Kozienicami w okolicach Aleksandrówki samochód wypadł z jezdni. Jedna osoba jest ranna. W tym miejscu obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Planujecie wybrać się samochodem nad jezioro Rusałka w Poznaniu? Parkujcie zgodnie z przepisami. Auta pozostawione w niewłaściwym miejscu przy jednym z najpopularniejszych kąpielisk w mieście mają być odholowane. Ustalenia po weekendowej interwencji pogotowia, kiedy karetka nie mogła dojechać do plaży, bo przejazd blokowało źle zaparkowane auto, zebrał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
To notoryczny problem w tym miejscu, mówi Radosław Weber z Poznańskiej Straży Miejskiej.
Od początku roku nałożyliśmy tam 650 mandatów na kierowców. Tego dnia niestety feralnego do godziny 18, czyli do momentu tego wydarzenia, kiedy karetka nie mogła przejechać, nie otrzymaliśmy żadnej interwencji z okolic Rusałki. Strażnicy nie wiedzieli, jak wygląda tam sytuacja.
Konkretne działania zapowiedział w tej sprawie prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
Będę też prosił komendanta wojewódzkiego policji o takie stanowcze działanie, bo to jest po prostu nieakceptowalne.
Więcej patroli oraz zmiana oznakowania na dojeździe do plaży tak, by Straż Miejska mogła odholowywać źle zaparkowane pojazdy. To najbardziej prawdopodobne scenariusze.
Sobota na Półwyspie Iberyjskim upłynęła pod znakiem niemal 40-stopniowych upałów. Bardzo gorąco było też we Włoszech czy we Francji. Na początku lata nad południową Europę nadciągnęła fala ekstremalnych, groźnych dla zdrowia upałów. W Madrycie termometry pokazały 37 stopni, dziś ma być o 1 stopień więcej. Ten rok jest ekstremalny. W zeszłym roku przynajmniej można było wejść o tej porze, ale teraz nie ma mowy, skarży się mieszkanka stolicy Hiszpanii. We Francji eksperci ostrzegają, że w związku z ociepleniem klimatu za ćwierć wieku w kraju zacznie brakować wody. O upałach w południowej Europie przeczytacie na rmf24.pl. To będzie wyjątkowe wydarzenie łączące sztukę, film i teatr. Już w przyszły czwartek w Krakowie rusza festiwal Szturalia. Jaki film z udziałem męża pani Barbary Sztur lubi najbardziej?
Strasznie trudno mi jest wybrać, bo do każdego z tych filmów, zwłaszcza z tych pierwszych filmów, to do każdego mam inną emocję i inny stosunek. Do Wodzireja wiem, że był świetnie zagrany, jakkolwiek z pozycji takiej moralności, co tej postaci nie lubię.
Mówiła żona Jerzego Sztura, która była gościem internetowego radia RMF24. Warto wziąć udział w festiwalu, który startuje już 3 lipca w Krakowie. A teraz w Faktach czas na rozmowę. Kto może pojawić się w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego? Między innymi o tym Krzysztof Ziemiec rozmawiał ze swoim gościem, Patrykiem Jakim, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent Nawrocki w tych trudnych czasach, to widać, że mamy czasy, kiedy ogromna część sceny politycznej nawołuje do zamachu stanu, do nieuznania wyników wyborów prezydenckich i widać, że oni będą ciągnęli tą narrację pewnie jeszcze przez lata i są potrzebni ludzie z silnym charakterem w kancelarii prezydenta, dlatego Czarnek myślę, że jest dobrym kandydatem.
W ogóle chyba wy tam chcecie zbudować takie duże zaplecze, bo nie tylko Czarnek, ale Andruszkiewicz, Szefernaker, Matynia, Przydacz. Takie nazwiska bardzo mocno związane właśnie z Prawem i Sprawiedliwością.
Ja myślę, że pan prezydent ma taką koncepcję, żeby zbudować tą kancelarię w sposób taki, że będzie pewnie część ludzi, którzy znają politykę, już doświadczyli polityki, no ale też część ludzi spoza, ze swojego otoczenia na przykład, więc myślę, że to będzie taki miks.
A jak pan widzi politykę przyszłego prezydenta? Na czym powinna się skupić? To tak w trzech zdaniach, trzy punkty najważniejsze.
To musi być odpowiedź na to, z czym mierzymy się w tej chwili w Polsce. Mierzymy się na pewno z ogromnym bałaganem ustrojowym. Znaczy w tej chwili w Polsce nie obowiązuje trójpodział władzy i konsekwencje tego ponosi całe państwo. To jest jakby hamulec wsteczny do naszego rozwoju. Chociażby ze względu na to, co dzieje się w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Bez tego nie da się normalnie, państwo nie może normalnie funkcjonować. Dwa, na pewno jest kwestia migracji, na pewno jest kwestia Zielonego Ładu. To są te rzeczy, o których ja mówiłem, że czas w ogóle nam przyznał metapolitycznie rację, dlatego, że widać, że z Zielonego Ładu i z tych wszystkich klimatycznych rozwiązań będzie trzeba się wycofywać. Tak samo jak z nielegalną migracją, to co się w tej chwili dzieje, to jest tak gigantyczny skandal, więc uważam, że prezydent powinien, jeżeli pan mi zadaje pytanie, prezydent tym się powinien zająć, znaczy tym, co dzieje się na przykład na zachodniej granicy.
A pan będzie w tym sztabie, w tym zespole tworzącym przyszły pałac prezydencki?
No nie, no ja mam już tyle funkcji, że ja muszę jednak
skupić się
na tym, co ja przede wszystkim grupą kieruję w Parlamencie Europejskim i to jest europejskich konserwatystów i to jest dzisiaj jakby bardzo
czyli
duże wyzwanie.
Pan w tej europejskiej
to jest bardzo duże wyzwanie w tej chwili w świetle tego, co dzieje się w Brukseli. Więc ja staram się pilnować tego frontu, musimy być podzieleni.
To ja zapytam, czy w ogóle do tego zaprzysiężenia dojdzie? Czy to Nawrocki rzeczywiście będzie prezydentem? Bo w tym tygodniu padały różne sformułowania. Ja sam słyszałem takie, czy na pewno ten wynik wyborów jest taki, jaki usłyszeliśmy?
I tutaj musimy być czujni. Ja powiem, z czego to się bierze. Bierze się to z tego, że przypomnijmy, Europa generalnie jako taka, Europa Zachodnia, przecież nie ma długich tradycji demokratycznych. Tak naprawdę, gdyby spojrzeć na to z tych największych państw, to Polska ma najdłuższe tradycje demokratyczne. Zazwyczaj w Europie przecież rządziły elity. I to, że my prawie no, w takich państwach jak Niemcy czy Francja, no przecież jakby praktycznie nie było demokracji. To dopiero te ostatnie, można powiedzieć, 80 lat spowodowały, że tam są jakieś, że odbywają się normalne
to
wybory.
Pan mówi o demokracji, a ja mówię o próbach. Ale zafałszowywanie
dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to są tendencje, które idą z Europy. I więc ja spodziewałem się, ja już dawno o tym mówiłem, że elity chciałyby przywrócić swoją władzę, bo widzą, że coraz, że pierwszy raz w siłę rosną ludzie, którzy kwestionują te ich szczególne uprawnienia, które do tej pory mieli, bo mimo, że odbywały się te wybory demokratyczne, to oni przejęli ogromną część
wielu
swoich kompetencji.
Mówi, że te doły buntują się i chcą iść na górę, tak, z podział góra-dół.
Znaczy mieli swoje kompetencje, więc ja uważam, że oni w Polsce myśleli o tym, żeby zrobić to, co w Rumunii, czy to, co robią we Francji, natomiast ja mówiłem, bo my często lubimy też narzekać na naszą demokrację i tak dalej. Ja mówiłem, że Polska to nie Rumunia. I ja mówiłem, że w Polsce ten numer nie przejdzie. I mimo, że Tusk się przygotowywał do tego, to jednak widać wczoraj już taką u niego ambiwalencję. Dlaczego? Dlatego, że on zobaczył reakcję wyborców. Polska jest jednak, znaczy my mamy w sobie to, my mamy w sobie tą tradycję demokratyczną i jestem i byłem przekonany, że Polska się na to nie zgodzi, co w
Tylko
Rumunii.
Nie zaprzeczy pan, że pewne nieprawidłowości były, tak? Że te komisji jest trochę, w których dochodziło do różnego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, prób fałszywych. Tak, no z kubki na kubkę zostały te głosy przemieszczone. Czy nie lepiej faktycznie zliczyć wszystkie i mieć spokój, tak? I będzie czarno na białym, jasne, kto jest prezydentem i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości i mówił, że to nie jest mój prezydent, to nie jest prezydent Polski, bo faktycznie prezydentem powinien być ktoś inny.
Znaczy, po pierwsze, jakieś tam nieprawidłowości zawsze miały miejsce i zawsze mają miejsce, no to jest oczywiste, jeżeli jest tam ileś 10 000 tych komisji, to nie ma innej możliwości. Natomiast tak jak zbadał Sąd Najwyższy, nie wpływa to na wynik wyborów, bo czasem to już widać po tych badaniach, po badaniach tych kilku komisji,
no
które są
wczoraj, tak.
To już widać. Część idzie w takim razie korekta Nawrockiego, część na Trzaskowskiego. Nie wpływa to na wynik wyboru. Gdyby podejść do tego w ten sposób, co pan redaktor mówi, to za każdym razem można by było liczyć do skutku, aż wygra ten kandydat, którego chcą te elity wywodzące się z postkomunistycznych korzeni w Polsce. Nie ma na to zgody.
To co zrobić, panie pośle, żeby ten chaos prawny w Polsce przerwać? Bo no, widzimy obaj i pewnie nasi słuchacze tym bardziej, że dzieje się coś złego, tak? Że jedni uznają jeden sąd, drudzy mówią, że tego sądu nie ma. potrzeba jakiegoś okrągłego stołu prawnego w Polsce? Czy pan by przy takim stole usiadł i chciał zabrać głos?
Znaczy nie, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że my już mamy ustrój ustanowiony przez Konstytucję z 97 roku i ja nie jestem zwolennikiem tego ustroju, dlatego że, znaczy tego ustroju ustanowionego w 97 roku, dlatego na przykład, że on dzieli władzę wykonawczą w taki sposób, że Polska jest państwem w stosunku do tych najważniejszych mało sterownym, to znaczy na przykład w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie władza wykonawcza jest w jednych rękach, u nas jest podzielona. I stąd biorą się te wszystkie problemy i to jest świadomie zrobione przez postkomunistów. Dlatego ja wolałbym, żeby ten ustrój wyglądał inaczej, ale są dwie drogi. Pierwsza to jest przywrócenie tego, co mamy w tej konstytucji zapisane, dlatego że to jest jednak ustrój trójpodziału władzy z pewnymi bezpiecznikami, które polegają na tym, że na przykład jeżeli mamy jakieś wątpliwości do interpretacji konstytucyjnej, to w Polsce, nie wszędzie, ale w Polsce według konstytucji jest stworzony Trybunał Konstytucyjny na przykład, tak? W Polsce mamy w tej chwili taką sytuację, że nie ma trójpodziału władzy. Znaczy Tusk zlikwidował trójpodział władzy.
Nie, formalnie jest.
Nie ma trójpodziału władzy.
Nie, no formalnie jest.
Nie
jest.
Ma trójpodziału władzy. Formalnie jest i można do niego, i dlatego odpowiadając na pana pytanie, można by było wrócić do tego 97 roku, ale nie ma już trójpodziału władzy, bo trójpodział władzy polega na tym, że wszystkie władze siebie równoważą. Jeżeli przedstawiciele trzeciej władzy, tak jak Gersdorf, Safian i inni, wzywają do tego, że tak naprawdę to premier ma zdecydować o opublikowaniu uchwały o zaprzysiężeniu prezydenta, czyli przedstawiciele trzeciej władzy wzywają do tego, żeby oddać władzę wykonawczej, no to jest pewien symbol tego wszystkiego, ale nie tylko. No jeżeli władza wykonawcza ma prawo do tego, aby decydować o tym, znaczy nie ma prawa, ale decyduje o tym, które wyroki przestrzega, a które nie przestrzega, to jest naruszenie trzeciej władzy. Tusk też naruszył drugą władzę, ale generalnie nie ma trójpodziału władzy, więc to jest tak, nie ma kontroli konstytucyjnej, Tusk to wszystko zlikwidował, zabrał im pieniądze, więc odpowiadając na pana pytanie, można albo powrócić do tego ustroju, który mamy z 97 roku uchwalonego przez tę konstytucję, albo można myśleć o nowym rozwiązaniu ustrojowym, czego ja jestem gorącym zwolennikiem. Uważam, że Polska zasługuje już na nowy, trwały, dobry ustrój.
Dobrze.
I jeżeli pan pyta o okrągły stół, no to ja nie wyobrażam sobie, znaczy jest to bardzo trudne do wyobrażenia, że szczególnie z ekipą tą z postkomunistycznymi korzeniami, która obecnie rządzi, będziemy w stanie dojść do jakiegoś porozumienia, dlatego że w ich interesie jest chaos, dlatego że oni chcieliby wrócić do tego systemu, który jest w Europie, czyli systemu takiego, gdzie nie jest właściwie, gdzie nie jest jasne dla obywateli, kto rządzi.
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swojego gościa, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, Patryka Jakiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.